Podnośnik. To jest inny nośnik. Podnosić może ciśnienie krwi. Skontaktuj się z lekarzem, czy aby na pewno jest to dla ciebie dobre. Podnośnik. Informacji i pozytywnych klimatów nośnik. Czy aby na pewno. Zapraszam.
Niezależna audycja internetowa Góral się kłania. Jesteśmy na Brooklynie, koniec grudnia 2008. Siedzimy w towarzystwie znajomych bladych twarzy. Niektórzy już oskalpowani, niektórym się pióropusze przerzedziły, ale dzisiaj jest odcinek o historiach z życia wziętych.
Halo, tutaj pierwszy z apostołów, bo jest nas 12, a nie, 13 przyszedł właśnie, pechowy, Judasz na pewno, nie? Moja historia, opis sytuacji. Opowiem wam historię, która mi się zdarzyła jeszcze dawno, dawno temu, jak przyjechałem do Ameryki, prawdziwie 2 lata byłem może w Ameryce i zostałem zaatakowany przez jakiegoś wyrośniętego gostka, który chciał mnie bić w Subwayu za to, że pomylił się, co wam powiem, nie? A więc zaczęło się to tak. Jadę w Subwayu, ja i dwie znajome. No i oczywiście tam naprzeciwko, gdzie siedziałem, w kącie, siedziała pani z pieskiem, małym pieskiem, pudelkiem prawdopodobnie. No to ja oczywiście tam do tego pieska, spodobał mi się piesek, no i do pieska jak zwykle coś w tym stylu, smokanie. No ale za pieskiem siedział taki wyrośnięty gostek, coś takiego rozmiaru jak monster, tylko 2 razy większy i niższy. No i oczywiście zaczął tam wymachywać rękami i wykrzykiwać jakieś różne hasła dziwne, nie? Wyzywał mnie od jakichś pedałów, gejów i tak dalej, nie? No ale myślałem oczywiście, że nie od pedałów. Właściwie zaczął tam coś tam wymachywać rękami i wykrzykiwać. Tam. Myślałem, że to oczywiście się odnosiło do dziewczyn, które siedziały tak samo obok, nie? No to dalej kontynuowałem to cmokanie. No w końcu jak przyszło do wysiadania, wysiadliśmy już z Subwaya. Samochód się zatrzymał, drzwi się otworzyły, ja wychodziłem i przy moim wyjściu gostek wyskoczył z siedzenia i zaczął podchodzić do mnie i zaczął, kurde, wymachiwać rękami i mówi, że jak chcesz, kurde, suck my blah, pip. To kurde, zaraz ci tutaj pokażę takie rzeczy, takie różne rzeczy. Ja oczywiście człowiek jeszcze trochę zielony, angielskiego half na pół miałem. Nie wiedziałem, o co mu chodziło, nie? I dalej się nie mogłem wytłumaczyć, ale to była moja taka najśmieszniejsza sytuacja chyba w Ameryce i dobrze, że się nie skończyło źle. Połamanym karkiem na przykład. Następny.
Cześć wam, mam na imię Jarek. Chciałbym opowiedzieć historię, jaka miała miejsce w roku 99, kiedy tutaj pierwszy raz przyjechałem. Wylądowałem na Greenpointie w pokoju przejściowym, co było dla mnie potężnym szokiem, gdzie człowiek przyjechał z Polski, z normalnego domu, z normalnej rodziny i kazali mi mieszkać w pokoju wielkości przedpokoju. Wylądowałem z takimi ludźmi, którzy można by przekrój zobaczyć w filmie Szczęśliwego Nowego Jorku. I jeden gościu, który tam mieszkał, chciał nam pokazać Greenpoint, jak Polonia żyje, jak Polonia mieszka. I zabrał nas faktycznie na Manhattan Avenue, główną ulicę Greenpointu, i zaprowadził nas do supermarketu, pokazać, jak wygląda supermarket na Greenpointie. I największą atrakcją, jaką nam chciał pokazać, to, że pełne półki były wypełnione właśnie mięsem i innymi przetworami mięsnymi. Także dla mnie to było bardzo, bardzo ciekawe, bardzo pozytywne przeżycie. Tyle.
Chciałem zrobić wywiad z Góralem, bo na razie nie wymyśliłem dwa żadnych historii. Chciałem się go spytać, jak to było, jak kiedyś zrobił jeden podcast, który może niektórzy słuchali, a może nie, który musiał ściągnąć z podgłośni, bo zrobił o Gosku, który robił małe, delikatne przekręty. Góral może bliżej opowie o czym i straszył go pewnymi naszymi krajanami. I nie chcę powiedzieć za dużo, bo nie wiem, ile mogę powiedzieć, żeby nie musiał wyjść tego nowego materiału. Dlatego Góral, oddaję tobie głos.
Dzięki Monster. Monster za chwilę będzie słyszalny na podnośniku. No, tylko że sprostuję, nie podgłośnia, ale podnośnik. Wszystko w porządku. W każdym razie historia była taka, zrobiłem jeden odcinek z gościem, który sam chciał mówić i on mówił o różnych sprawach nielegalnych, które tutaj w Stanach Zjednoczonych kilkanaście lat temu robił. To po prostu chodziło o green karty, o zielone karty, o prawa jazdy. To była agencja na Greenpointcie. No i potem spotkałem gościa jakiś czas później i on mówi, że posłuchał. No i facet do mnie mówi tak. Słuchaj, jak przyjdzie do mnie FBI, to podeślę ci ruskich, którzy zrobią odwiert w twojej głowie. No ja myślę sobie, no ze mną nie trzeba tak rozmawiać w taki sposób. Wystarczy powiedzieć normalnie, słuchaj, weź to, wykasuj i tak dalej. Mówię, nie ma problemu. No i w każdym razie znajomość, jaka tam znajomość, ale jakaś tam krótka znajomość się zakończyła. Odcinek wyrzuciłem z podnośnika, materiał musiał być prawdziwy i już go nie ma na stronie podnośnika. Także historia była, historia się zakończyła. No tak to było po prostu. Czasami coś człowiek nagrywa, no ale na podnośniku wszystkie historie są prawdziwe, a następną historią będzie historia kolegi Monstera, który od kilku lat tutaj w Nowym Jorku. Kolega Monster ma 1000 historii, ale teraz opowie tylko jedną, także posłuchamy.
Okej, chciałem powiedzieć historię któregoś pięknego, styczniowego, pamiętnego poranka. Wybrałem się do DMV zrobić sobie prawo jazdy dla motocykl, czyli Wydział Komunikacji w Nowym Jorku, nie? I przyszedłem bardzo wcześnie rano, czekałem w kolejce, przeszedłem wszystkie papierkowe sprawy, już czekałem na egzamin, dosiada się do mnie pewna starsza kobieta, która okazała się jest Polką i która wyczuła, że jestem Polakiem, zaczęła do mnie rozmawiać i pytała się, jak to wszystko przebiega, jak to wygląda, bo nawet jest tu pierwszy raz. I pytałem się, jak to się mówi i na czym to polega wszystko, nie? To wytłumaczymy to w skrócie. W międzyczasie zawołali mnie na testy pisemne na motocykl po angielsku. No to siadłem na ławce, zacząłem pisać, skreślać sobie testy tam ABC. Już byłem praktycznie w połowie, może na końcu. Doszła ta kobieta, na sali siedzi około, nie wiem, 20-30 osób. Ona siada sobie koło mnie i mówi, zobaczyła mnie, mówiła, to ja sobie siądę koło pana, nie? No to myślę sobie, no niech siada, nie? Ja sobie sprawdzam swoje testy, a kobieta nagle zaczyna mi się pytać po polsku w Wydziale Komunikacji w Nowym Jorku, w którym nie wolno rozmawiać i nie wolno się odzywać, jak na każdym egzaminie. Ona zaczyna się mnie wypytywać, pytania mi zaczyna czytać po polsku i mówi, o co chodzi w tym pytaniu, bo są bardzo źle przetłumaczone, o co chodzi. I pyta mi się, żeby mi tłumaczył, nie? Ja mówię, że tu nie wolno rozmawiać, nie wiem, nie? Że nie wolno rozmawiać i żeby się nie odzywała za bardzo, nie? Ona cały czas tym się zaczęła coś wypytywać, nie? Ja tak zacząłem trochę ignorować, coś tam jej podpowiedziałem, muszę się przyznać, ale nie za dużo. I sprawdzałem swoje testy, już miałem je oddawać. Nagle podchodzi Gostek, bez żadnego ostrzeżenia, bierze jej testy, moje testy i odchodzi, nie? Ja sobie myślę, no to pięknie, pewnie wiesz, sprawdzi ile napisaliśmy na Zuleje, nie? Ale siedzimy, już ludzie się zmieniają. Za jakieś 20 minut Gostek przychodzi i woła nas obydwojga, mnie i tą kobietę, nie? Podchodzimy do biurka. A Gostek daje nam oficjalne pismo jakiejś formy, oficjalne amerykańskie z Wydziału Komunikacji, na których jest napisane, że nasze prawo jazdy w ciągu 45 dni musimy odesłać do Wydziału Komunikacji w Albany, czyli to jest stolica stanu Nowy Jork, gdzie znajduje się główny urząd i w momencie naszego daty stempla pocztowego nasze prawo jazdy zostaje zawieszone na 90 dni. W przypadku, że ja mam prawo jazdy, moje prawo jazdy zostaje zawieszone na 90 dni, a ona przez to, że nie miała jeszcze jej permit, czyli tak zwane pozwolenie na zdawanie prawa jazdy, zostało zawieszone na te 90 dni tak samo. Ja mówię do gościa, że ja nie znam tej kobiety, pierwszy raz ją w życiu widzę i ona do mnie mówiła, ja jej w ogóle nie wiem, o co chodzi, nie? Gostek mówi, to jest za późno, to już jest wszystko w systemie, w komputerze, masz 45 dni, żeby oddać swoje prawo jazdy, możesz mi to zrobić teraz i od tego momentu zacznie się liczyć twoje 90 dni, że masz zawieszone prawo jazdy. I myślałem, że rozniosę tą kobietę w szczępy. No ale stało się. Dowiadywałem się różnych. Potem poszedłem z tego DMV, już byłem taki wkurzony, normalnie już nie chcę mówić, co tej kobiecie nagadałem. Ona jeszcze mówi do tego gościa w DMV, że po polsku mówi do niego, w amerykańskim opisie mówi do gościa po polsku, to kiedy ja będę mogła zdawać? Ja myślałem, że zwariuję, gościa się patrzy, o co jej chodzi. No już nieważne, potem dowiadywałem się o prawnika, co ja mogę z tym zrobić. Okazało się, że takich przypadków było więcej. Nie wiem, czy tam ci goście też naprawdę oszukiwali, czy nie. I że nic nie mogę zrobić. I mogę walczyć o to, ale jest bardzo ciężko to udowodnić, bo jestem ja przeciwko urzędnikowi z Wydziału Komunikacji, i którą sprawę pewnie przegram. Jeżeli przegram tą sprawę, automatycznie moje prawo zostaje zawieszone na okres jednego roku. I adwokat doradził mi, że raczej powinien odesłać moje prawo jazdy, wytrzymać 3 miesiące, wszystko zostaje skasowane z mojego rekordu. I po 3 miesiącach odzyskam wszystkie prawa, a nic nie będzie, wszystko będzie w porządku. I to było prawo jazdy na samochód i w tym czasie nie miałem ani prawo jazdy na samochód i nie mogłem zdawać na motor. Czyli przez taki głupi przypadek ktoś mi wbił nóż w plecy przez głupią babę jakąś z Greenpointu, którą pozdrawiam zajebiście. Straciłem prawo jazdy na 3 miesiące. I to jest historia dla górala, dla podnośnika.
Historia prawdziwa to był Monster, bo nie przedstawił się na początku. Ale następną osobą jest Seweryn. Seweryn, kolega, który za kilka dni, a mamy 19 grudnia, za kilka dni, dokładnie powie sam, wyjeżdża z Nowego Jorku, ze Stanów do Anglii i do Polski, i do Anglii, ale posłuchamy Seweryna.
No, nazywam się Seweryn i chciałem tutaj za pośrednictwem Radia Górala podziękować wszystkim, że tutaj przyszli tak w takim dużym gronie, jakby mnie pożegnać. Wiadomo, że każdy przyszedł po pracy i tak dalej. Co mogę powiedzieć? Za 2 dni wylatuję do starego kraju. Zobaczymy, jak to będzie. Do Polski. A dokładnie 21 w niedzielę wylatuję. No, 21 grudnia 2008. No i zobaczymy, jak to będzie. Czas pokaże. No co, mieszkałem tutaj 6,5 roku. No było lepiej, gorzej, jak to bywa. W końcu człowiek doszedł do jakiegoś momentu, ale w sumie tak siedzieć na nielegalu też tyle czasu i tak dalej, to nie ma sensu. Nie ma sensu. Co powiem o Polakach? Spotkałem zajebistych ludzi też. No, to się bardzo różnych ludzi spotyka. I takich, wiadomo, nie? Ale z reguły spotkałem dobrych ludzi. Na przykład tutaj, chłopaki? Kurde. Tutaj Monster mówi, Tomasz Marszalski, że szybko zapomnę ich, nie? Ale nie, stary. Takich ludzi się nie zapomina. Są naprawdę spoko. Tutaj, w Stanach? Tak jak mówiłem, że lepsze, gorsze chwile, zależy, wiesz, jak na to spojrzeć, nie? Bywało lepiej i gorzej. No, nie ma co się wdawać w szczegóły. No, tam. Nie mam jakichś takich historii szczególnych, coś takiego. Nowy Jork ma coś w sobie, wiesz, żal opuszczać. Coś jest takiego, kurde, w tym mieście jednak, że jednak szkoda trochę. A dziewczyny, właśnie. I tak mi się właśnie, między innymi to, ostatnio tak próbowałem, czego mi będzie brakowało tego. Między innymi właśnie dziewczyn, takiej różnorodności, nie? Są naprawdę wspaniałe dziewczyny. To chyba tyle. Oddaję teraz głos Góralowi.
Powiedz coś jeszcze o Greenpointie, Seweryn.
Co mogę powiedzieć o Greenpointie? No, Greenpoint ma też swój urok, nie? Greenpoint ma swój charakter. No, nie wiem, co mogę więcej o nim powiedzieć. Mieszkałem tam przez pół roku na samym początku, jak tylko przyleciałem. Później się przeprowadziłem już na Ridgewood, ale i tylko bywałem sporadycznie na święta, ale naprawdę Greenpoint ma swój urok. Każdy narzeka na ten Greenpoint, narzeka, ale coś w tym Greenpointie jest.
Kolega Seweryn, widzę tutaj w krótkim podkoszulku, ma tatuaż na ręce. Powiedz, co to jest za tatuaż, bo nie widać, i o co chodzi z tatuażami.
No, jak zauważył tutaj górę, ale mam tatuaż na ręce. To jest tatuaż świętego Michała. No, przedstawiający walkę świętego Michała z diabłem. No i nie wiem, co mam powiedzieć o nim. No, taki charakter tego tatuażu jest, że taka głupota młodości.
Seweryn, mieszkałeś kilka lat w Nowym Jorku, teraz wyjeżdżasz, stąd mamy końcówkę roku 2008. Co chciałbyś w przyszłym roku, żeby się spełniło, może jakieś życzenia?
No, ciężko tak powiedzieć. Nadzieje na pewno jakieś są. Chciałbym zacząć wszystko od początku, przede wszystkim w Anglii, nie? Zacząć od początku, wiadomo, praca i tak dalej. I najważniejsze na legalu przede wszystkim. To jest dla mnie bardzo ważne. Jakaś taka mała stabilizacja. A nie, tutaj wiesz, się tak boisz wszystkiego, wyjechać. Przez te 6,5 roku to praktycznie nigdzie nie byłem, nic nie widziałem. I to mnie najbardziej wkurza. A, no chyba tyle.
Mam na imię Piotrek, jestem tutaj teraz pół roku. Wcześniej byłem 6 albo 7 razy na niby wakacjach, na których było zajebiście fajnie, szczególnie w Midlandzie.
Czemu niby wakacje?
Niby wakacje, bo w wakacjach się odpoczywa, nie zapierdala, ale miesza z tym. Teraz jestem na stałe i na razie zostanę tutaj na dłużej. Nie miałem żadnych historii niestety, bo jestem za krótko. Ale może jakieś w końcu się zdarzą.
Nazywam się Grzegorz i górala znam już kopę lat. A historia mojego przyjazdu tutaj bardzo, bardzo krótka, bardzo szybka, ale pierwsze spotkanie z urzędnikiem imigracyjnym na lotnisku Kennedy'ego w Nowym Jorku. Przyjechałem tutaj 8 lat temu i tutaj moja rodzina tutaj już mieszkała, moi rodzice, moja siostra. Ja po szkole postanowiłem, że przyjadę do Stanów i zostanę tutaj, więc udało mi się załatwić wizę, znaczy w zasadzie tak zwaną promesę, jak to nazywają. I no, postanowiłem, że przyjadę po skończonych studiach, że przyjadę tutaj do Stanów. Oczywiście nie miałem zielonej karty, tylko pozwolenie na przyjazd, no ale postanowiłem, że chcę zostać minimum pół roku i ewentualnie, jak mi się uda, zrobić transfer na wizę studencką. Więc kupiłem bilet, przyjechałem przyleciałem tutaj do Nowego Jorku na lotnisku. Pierwsze spotkanie z urzędnikiem imigracyjnym. Pyta się mnie, do kogo jadę. Oczywiście powiedziałem, że do rodziny i tak dalej. Ale zapomniałem adresu. Więc pyta się dokładnie, jaki adres. Żebym podał adres. Ja zapomniałem adresu i on siedział w takiej, za taką jak gdyby, no trudno powiedzieć to, no za takim biurkiem, powiedzmy to. Zapomniałem adresu i odruchowo wyciągnąłem rękę i pokazałem mu adres na kartce papieru. I on wtedy, zauważyłem, że on wtedy tak się dość zdenerwował, że coś takiego zrobiłem. No i zaczęły się pytania bardziej konkretne. Po co jadę do Stanów? Dlaczego tu chcę? Jak długo tutaj chcę zostać? No ja uparcie wtedy powiedziałem, że chcę wizę na 6 miesięcy. I wtedy zaczął się mój, no nie przypuszczałem, ale krótki taki epizod, że zostałem zaproszony do innego pomieszczenia, w którym, no to było dość taki duży pokój, w tym pokoju było sporo krzeseł. Zostałem zaproszony do tego pomieszczenia i kazano mi tam siąść i zaczekać. Zabrano mi wszystkie dokumenty, zabrano mi paszport. No i tak mnie zostawiono w tym pokoju, siedziałem tam z dobrą godzinę. Po godzinie pojawił się urzędnik imigracyjny. Zapytał się, czy potrzebuję tłumacza. Ja, mówiąc szczerze, byłem trochę przestraszony, bo nie wiedziałem, co się dokładnie dzieje, bo nikt się nie zjawił przez godzinę, nikt nie próbował nawet nic wyjaśnić, o co chodzi. A więc powiedziałem, że tak, że poproszę tłumacza. Mimo, że trochę po angielsku no, mówiłem i rozumiałem w miarę dobrze, ale jednak pomyślałem, że chciałbym być dobrze poinformowany, o co chodzi. A minęło następne pół godziny, a przyszedł tłumacz, była to Polka, i wytłumaczyła mi, że ponieważ wytłumaczyła mi, że zostałem zabrany właśnie z tego przejścia granicznego ze względu na to, iż oni sprawdzili moje dane i okazało się, że ja staram się o stały pobyt w Stanach Zjednoczonych. I z tego względu, że upierałem się, że chcę zostać minimum pół roku, a właśnie zostałem zabrany do tego pokoju, zostałem sprawdzony. A cała ta procedura w zasadzie trwała 3 godziny. 3 godziny tam spędziłem, siedząc sam, praktycznie nie mając żadnych informacji, dlaczego zostałem przez nich zatrzymany. A pod sam koniec zawołali mnie do następnego pomieszczenia i powiedzieli, że tym razem mnie wpuszczą, ale po 6 miesiącach mam opuścić Stany i nie mam możliwości przyjazdu aż do uzyskania zielonej karty. Także taki miałem właśnie epizod z urzędnikami imigracyjnymi. Także to było ile lat temu? To było góral 8 lat temu. To było 8 lat temu, to był rok 2000. To jeszcze było przed zamachami w Nowym Jorku, także nie było jeszcze ani tak ostrych security, ani nikt nie sprawdzał, kto ty jesteś i tym podobnych rzeczy.
Druga próba. Nie, ale oryginalna. A więc tak, 2002 przyjechałem do Polski. Z Polski, nie? Do Ameryki. Do Ameryki. A po jakimś pół roku chyba pobytu, nie? Byłem oczywiście zaawansowanym heavy metalowcem. A jak każdy metalowiec musi mieć skórę, nie? MC jacket i tak dalej, nie? No i ja jeszcze oczywiście wtedy, kurde, wiem, dwa słowa chyba po angielsku wiedziałem. Love. Proszę? 92, no. 92. Poprawka. A więc tak, no to stwierdziłem, że muszę mieć skórę, nie? Tak jak wszyscy inni, nie? No to oczywiście ubytki były w angielskim masywne, ponieważ dwa słowa tylko wiedziałem. Fuck you and I love you. Ale nic, przyszedłem do sklepu i stwierdziłem, że muszę kupić skórę. Widzę na wieszakach skór od cholery wisi. Przychodzę do sprzedawcy i mówię: do you have skin jacket? Gostek oczywiście: what? Skin jacket. Gostek patrzy, no. Ja tak patrzę na te półki, no kurde, kurtek cały grom, a tu kurde, gostek już nie ma. Coś mi to nie pasowało, nie? A więc nic, zabrałem się i poszedłem do drugiego sklepu. That's it.
No to cześć, Maniek z tej strony. A tutaj badrują mnie, żeby opowiedzieć jedną historię, nie wiem, może ciekawa, może nie. W każdym bądź razie było to na początku, jak byłem tutaj w Stanach. W sumie drugi raz, ale i drugi raz w tej samej firmie pracowaliśmy. Był między innymi Bolo z nami akurat wtedy. No i jak zawsze w pracy tankowali nieźle chłopaki, po pracy jeszcze gorzej. Zawsze kornerki w samochodzie, nie? Browarek. A też nasza szapa była naprzeciwko takiego Włocha. Jego, kurde, szwagier? Szwagier chyba. Prawdopodobnie handlował narkotykami. I często policja, znaczy undercapi, nie? Jeździli. No i pewnego po pracy, na kornerku oczywiście, nie? Pijemy browarki. W samochodzie najarane, normalnie każdy, nie wiem, może tam było z 5 chłopaków, nie? Każdy papierosa. Piwo, nie? No i nagle, kurde, to była jednokierunkowa. Z naprzeciwka zajeżdżają dwa samochody, z tyłu jeden, nie? Wypadają gliniarze, blachy na wierzchu, nie? I wiesz, dookoła samochodu, każą wysiadać z samochodu, nie? Kolesie otwierają ten, butelki wylatują, kurwa, z tego, z samochodu, nie? policjant tam podniósł jedną butelkę, się pyta, co to jest, nie? Tam jeszcze jeden koleś, taki Jurek, chciał, kurwa, przychować te butelki gdzieś tam pod siedzeniem, stara się, wiesz, pakować, a te butelki tłuką się, kurde, nie? No i nagle ten, znaczy nagle, koleś się pyta, co my tu robimy, nie? No inni opowiadają, że no, taki jeden koleś, bo w sumie patrzymy się, my jeszcze po angielsku nie bardzo, nie? Patrzymy się na kolesia, który trochę kuma angielskiego, nie? Co się dzieje? No, on tłumaczy policjantom, że no po pracy, browarka pijemy, nie? Koleś, wiesz, był trochę rozgarnięty, powiedział, że tu blisko mieszka. Zobaczył, że co się dzieje, wyjął kluczyki ze stacyjki. No i gliniarze się pytają, skąd te piwo mamy? No, mówimy, że ze sklepu, nie? Ale skąd? To polskie piwo, nie? Coś takiego, nie? No, pytamy się polskie, nie? Znaczy, odpowiadamy, że to polskie, nie? No i w sumie nic nam nie zrobili, nie? Tylko powiedzieli enjoy, ale już później miejsce było spalone, bo często radiowozy jeździły, także... A kolesie prawdopodobnie myśleli, że siedzimy i ćpamy, nie? Wiesz, jak policjanci ten, oczywiście każą się wylegitymować, nie? Ja otwieram portfel, tam student, kurde, nie? Taka plakietka, kurde. No, znaczy coś takiego, nie? Tam, zapomniałem o najważniejszym, nie? Oczywiście znacie Bola, bo lubi się przekomarzać, że tak powiem, nie? Zwłaszcza jak jeszcze wpadnie swój temat. No i nie pamiętam, o co to poszło, czy tam o politykę się przekomarzaliśmy, kurde. Miał typa, miał iść po... miał akurat wyjść z samochodu, iść po browarka, nie? No i tak ścisnął tą dwudziestkę, trzymał, wiesz, pięść ściśniętą, nie? Jak wysiadł z samochodu, cały czas trzymał ściśniętą tą pięść, nie? Policjant mu kazał otworzyć. Chciał zobaczyć, co tam jest. On na początku nie wiedział, o co chodzi. Dopiero ten kolega, który bardziej kumał angielski, powiedział, nie? Że otwórz tą dłoń, nie? Wiesz, otworzył, a tam zwinięte 20, nie? Zmiętolone, nie? Oni zaczęli oglądać, wiesz, tą dwudziestkę, nie?
Może śnieżyca będzie, faktycznie.
A podejrzewali, że nie, może wciągaliśmy przez tą, nie, że on to ścisnął, nie? Ale właśnie kolega wytłumaczył, nie, że to był typ i właśnie chciał iść po piwo, nie? Także...
No siema, mam na imię Bolek, przyjechałem do Stanów X lat temu, opowiem o odcinek związany, opowiem wam przygodę związaną z moim zawodem, możemy ją zatytułować Fucha. Poznałem kiedyś kolegę znajomego, który miał jakiś tam sklep, może nie miał sklepu, ale był tam menadżerem w tym sklepie, no i tam mi zaproponował jakąś małą robótkę. Ucieszyłem się. Dodatkowy przypływ pieniędzy, pójdę, zobaczę, zarobię. Poszłem, nie zarobiłem, ale zobaczyłem moją żonę. No i tak mi zostało. No to tyle. To była chyba zapłata za to wszystko.
Tak, historia życia wzięta. Łukasz z tej strony. Słuchajcie, parę lat temu my i moich parę znajomych, żeśmy pojechali na namioty do Connecticut albo do Pensylwanii, jeszcze nie pamiętam dokładnie. Pewnego, wszyscy oczywiście narąbani, spaleni troszeczkę i ktoś wpadł na doskonały pomysł, żeby wziąć grzyby. Oczywiście my wszyscy, kurwa, czemu nie? Zawsze dla, wiesz, dla humorku zawsze wszystko można wziąć, nie? To żeśmy zaczęli wziąć i wszyscy na grzybach zaczęli, kurwa, niezłą skrzydzę mieć. Nagle patrzymy, wszyscy siedzą, środek nocy, kurwa, wszyscy siedzą sobie przy ognisku. Nagle jeden gościu wstaje, zdjął wszystkie swoje ubranie i poszedł w las. My żeśmy, kurwa, wszyscy na niego się patrzymy, mówimy, o, może sobie poszedł gdzieś się przejść albo coś takiego. Gościu, kurwa, za 2 tygodnie dopiero, kurwa, bez żadnego ubrania, bez niczego, wrócił do domu. Nie wiadomo, co się z nim działo, albo co się stało. Więc mam nadzieję, że kto tam w lesie nie, jakiegoś jelenia nie zgwałcił. Więc jest bardzo...
Dwa tygodnie.
Po 2 tygodniach wrócił do matki do domu. Ale wrócił już z ubraniem, bo nie wiem, czy go policja przywiozła, czy coś takiego, ale z ubraniem wrócił, ale historia z życia wzięta.
Cześć, nazywam się Góral. Powiem może taką historię, która spotkała mnie tutaj kilka lat temu. Szedłem sobie ulicą, To było na 20. Na 23 i 5 aleja. Jest taki fajny budynek Flatiron, czyli żelazko. Jest taki budynek, który był umieszczany w podręcznikach w Polsce. W podręcznikach chyba do geografii i on był pokazywany, ten budynek, że to był pierwszy, jeden z pierwszych wieżowców w Nowym Jorku. Fajne miejsce, ale do rzeczy. No idę sobie ulicą, patrzę, stoi sobie czarny. No i mnie zaczepia, pytam, czy nie chcę kupić komputera. Ja mówię, no co tam masz? On pokazuje torbę, mam laptopa. No patrzę, to był 2004 rok. Mówię, okej. Okay. To był chyba PowerBook. Pokazuje mi rachunek. 2,5 tysiąca dolarów, bardzo dużo pieniędzy. No tak się rozglądam, mówię do niego, słuchaj, jesteś gliniarzem? On mówi, nie, tylko się zaśmiał. A taki czarny, bez zębów, no typowy narkoman. Tak akurat wyglądał. No tak się rozglądam, bo myślę sobie, jest okazja. Mówi, ile chcesz? On mówi, 500, ileś dolarów, stargowałem na 540. Mówię, słuchaj, nie mam pieniędzy tyle, no ale tu akurat był na rogu, tam był bank. No to poszedłem, wybrałem, miałem 200 dolarów w kieszeni, resztę wziąłem z bankomatu i mówię, no to dobra, pójdźmy, zobaczmy, co tam jest. No mówię, okej. No i poszliśmy ulicę dalej, akurat była jakaś brama, weszliśmy do środka i on wyciągnął taki nożyk z kieszeni, otwiera i no i tam jest komputer, no ale ja szybko się rozglądam, bo dużo policji w tej okolicy tam jeździło, a wiem, że jeśli kupujesz jakiś sprzęcik, a tak się domyślałem, że to był kradziony, a ten, który sprzedaje i ten, który kupuje, to obaj mają, obydwaj mają nieprzyjemności. No dobra. No i on to otworzył, patrzę, srebrny laptopik firmy, wiadomo, jabłko jest na okładce. No dobra. No i w ręku trzymałem te pieniądze i mówię do niego, dobra, biorę. I on mi tą torbę, taka torba na zakupy, papierowa, on mi to dał, ja mu dałem pieniądze, pojechałem do domu, otworzyłem w środku, nie było nic oprócz starego zasilacza, to był, po prostu czarny był taki cwany, że wziął binder, czyli skoroszy, do środka włożył stare gazety, owinął taką taśmą szarą, siwą, duct tape, tutaj nazywają to duct tape, i po prostu sprzedał mi to za 540 dolarów. 15 minut to trwało, bardzo droga lekcja. Wtedy nie wiedziałem, że na ulicy się nic nie kupuje, także bardzo droga lekcja, no ale jestem zadowolony, że czarny nie wbił mi tego noża gdzieś pod żebra i tych pieniędzy nie zabrał i nie uciekł na narkotyki. Także 2004, Nowy Jork, mamy 2008, kończymy, posłuchajmy innych historii, mówił Góral.
Na imię mam Dariusz, więc ostatnio robiłem remont w mieszkaniu i tak już pod koniec tego remontu potrzebowałem parę części, żeby podłączyć sink do P-Trap. Nie jestem hydraulikiem, więc nie znam się na tym. Pojechałem do Home Depot, żeby kupić części tego, które potrzebuję. A Home Depot to jest taki duży sklep, w którym wszystko jest, niczego nie ma, niczego nie można znaleźć i w ogóle nie. Beznadziejny sklep. I pojechałem do tego, Lowe's jest taki sam. No i pojechałem do tego Home Depot, weszłem do stoiska, wziąłem wózek, weszłem do stoiska hydraulicznego i szukałem tych wszystkich kolanek, podkładek, uszczelek, nakrętek i w ogóle. Z tego powodu, że na tym się nie znam, zeszło mi to gdzieś z godzinę czasu, konkretnie zeszło mi godzinę czasu. Po godzinie czasu złożyłem ten cały ten set swój. No i stwierdziłem, że jeszcze potrzebuję blinds, a żaluzje i poszedłem do stoiska z tymi żaluzjami, szukam żaluzja. W międzyczasie normalnie ktoś mi ukradł wózek, w którym miałem wszystkie części, które składałem przez godzinę czasu. Jest godzina 8 w nocy, jestem zmęczony, chcę mi się spać, kurde, chcę coś zjeść wreszcie i muszę wracać z powrotem do stoiska z częściami hydraulicznymi i składać te głupie kolanka i uszczelki w ogóle. Historia są deep points.
Ja tylko dodam, że ktoś mu podciął nogi.
Mam na imię Marek. Przyjechałem do Stanów jakieś 5 lat temu minęło, 7 grudnia. Moja najciekawsza historia chyba w życiu odbyła się mniej więcej na Brooklinie, gdzie spędziłem większość swojego życia w tym czasie. Powiem tak, może nie kupujcie samochodów pod wpływem pewnych presji i nie róbcie interesów z ruskimi Żydami, bo naprawdę nie jest warto i decyzje z dnia na dzień nie są najlepsze. Czasami trzeba wszystko przemyśleć, żeby wyjść tak, jak powinno się, bo jak ludzie wyczują, że po prostu potrzebujesz coś na zaraz, to cię wydymają bez mydła. Tak przynajmniej było ze mną. Kupowałem samochód na Bay Ridge i mam niemiłe doświadczenia, szczerze mówiąc. Kupowałem w tamtym czasie Nissana Altimę i po prostu potrzebowałem na zaraz samochód na drugi, trzeci dzień. Wyczuli to i powiem tak, wcisnęli mi kupę niepotrzebnych rzeczy typu w ogóle fajna sytuacja była, bo potrzebowali, powiedzieli mi, że żeby dostać financing na samochód, to musisz mieć 2 zabezpieczenia, extended warranty, coś tam, low jack jakiś, co w sumie kosztuje prawie, nie wiem, 5-6 tysięcy dolarów. Oni wciskają na chama. Człowiek po prostu nie zastanawia się. Dopiero jak zaczyna to przeliczać, to wychodzą fajne sumy, ale to już później już jest za późno, bo papiery są podpisane i już nie idzie się pewnych rzeczy wycofać. A co najlepsze, jeszcze coś, za co się płaci, tego w sumie się nie dostaje, bo później o ten low jack, za który miałem zapłacony, walczyłem przez następne pół roku o instalację. Także naprawdę założyli mi low jack, ale pół roku musiałem walczyć o niego i także nie polecam robienia interesów z ruskimi Żydami. Tylko tyle.
Nie wiem, co mam powiedzieć. Mogę powiedzieć cokolwiek o służbie zdrowia w Ameryce, kurwa, która jest zajebista. Jest przepiękna. Normalnie powiem wam wszystkim, ktokolwiek mnie słucha na całym świecie, jeżeli chcecie umrzeć, to po prostu przyjedźcie do Ameryki, do szpitala. Tam wam się zajmą w ten sposób, żeby, kurwa, wam to ułatwić. Tyle tylko mogę wam powiedzieć. Moje dziecko tam leży. Leżało 3 tygodnie w jednym szpitalu, który twierdził, że jest dobry. Nie zrobili nic. Bez żadnych badań stwierdzili, że warto, żeby poleżała sobie po prostu, kurwa. Z insurance wziąć pieniądze za to, że sobie leży. I wymagali, żeby ktoś z rodziców był prawie, że 24/7 w tygodniu i w ogóle. A jeżeli nie, no to po prostu dziecko było zaniedbane, jeżeli ktoś musiał nie być akurat z dzieckiem, czy w ogóle. Także powiem szczerze, że jeżeli ktoś w Ameryce ma umierać cokolwiek, to zapraszam do szpitali.
Pracowałem na Brooklinie dla takiego gościa, Araba, nie? Kozaczki też, żeśmy, wiesz, tam wszystkie remonty i tak dalej, nie? No i kurwa, tacy Meksycy, ja byłem jeden Polak, jesteśmy wszyscy Meksycy, nie? Jednego dnia, kurwa, jeden nie przyszedł do pracy, nie? Ja się pytam, to był koło czwartku, coś takiego, nie? Ja się pytam, co się stało, nie? A on mówi, no imigracja tego drugiego gościa złapało. Ja mówię, o, shit, to wiesz, to troszeczkę, nie fajnie, nie? A on mówi, nie przejmuj się, w poniedziałek będzie z powrotem w pracy. Stary, przyszedł poniedziałek, kurwa, gość się z powrotem wrócił.
Jak?
Przez granicę przeskoczył. Gościu, kurwa, drugi gościu był, tak samo w tej samej kampanii pracował, nie? Jego siostra się hajtała w Meksyku, nie? Tak samo, kurwa, zadzwonił sam na siebie jakoś tam, nie wiem jak to było, na immigration, zabrali go, wysłali go tam, wrócił, kurwa, za 2 tygodnie z powrotem do pracy. Normalnie, kurwa, na drugi dzień wrócił, kurwa, z powrotem. Mówisz, że w tej chwili przejść z Meksyku do Ameryki, jeśli masz, kurwa, ileś tam, nie wiem, koło 5 tysięcy, to jest nic. Normalnie mają wszystkich przekupionych, kurwa. Wiedzą, jak przechodzić, o których godzinach, wszystko. Dla nich to jest, kurwa, żaden problem.
No siema, Sebo jestem. Świeży import z Polski. Szwagier Maria. Powiem wam historię, jak tutaj byłem 2 lata temu, w 2006 roku. To był taki kamp. Gdzieś tak 2 godziny od Nowego Jorku. I tak. Przyjechałem do Nowego Jorku, bo tutaj mi mieszka moja siostra. No i cały czas mieszka. Przyjechałem po kiełbasy. Bo tam nie było oczywiście kiełbasy, tam było przejebane jakieś chujowe jedzenie, wiesz. Pojechałem po kiełbasę, mówię, zrobimy sobie grilla, nie? No i wróciłem pociągiem, a na kamp z pociągu trzeba wrócić z tym, taksówką. No i tak, wsiadłem do taksówki, tamten taksówkarz zapierdala ostro, ja w plecaku mam kiełbachy, zawinięte w papierze, w 2 reklamówkach, on mówi tak. Ty, mówi, no nie chcę nic mówić, ale chyba masz sobie plecak trawy. A ja mówię, co ty pierdolisz? Mówię, jakie trawy? Kiełbasę wiozę. A on, a, kiełbasę, mówi. A ja mówię, no specjalnie pojechałem po kiełbasę do Nowego Jorku, bo tu nie ma. A on mówi, ej, to po co tam jechałeś? Mówi, w Yonkers jest bliżej tutaj, w polski sklep, tam mówi, kiełbasę jest. Mówi, moja pierwsza żona była Polką i zaczęliśmy na wikę tam z tym taksówkarzem. Mówi, o jedzeniu, o schabowi, kto był, ty, o bigosie i ty, to ostro się z nim wygadałem. No i tak, dojeżdżamy do tego kampu. Ja tak patrzę i mówię do niego, ty, tam policja wjeżdża? A on mówi, no, tam policja wjeżdża. Mówi, ja pierdzielę. Wysiadłem, ale jeszcze było tak, że kwitu mi zabrakło na tą taksówkę. Byłem 10 dolków, a chyba 25 kosztowało. Tam poszedłem do domku, pożyczyć od kogoś, ale tam, kurwa, nikogo nie ma. Tam jedna dziewucha żyga w kiblu na fół rozebrana. Mówi, oj, co tu się dzieje? Mówi, a tu oni jakoś imprezę tam mieli, tam, wiesz, ostra impreza tam była. Jak się okazało, na tej imprezie tam jakiś koleżka, tam nie wiem, on nie był niepełnoletni chyba, miał 18 lat i tam browar mu sprzedawali i dlatego tam pały przyjechały i on zasłabł coś tam, wiesz. I zamiast go tam ratować, to oni zadzwonili po 911 Amerykańcy, ale to popierdoły, tylko jeden chłopak tam z Polski, ze Śląska, z Gliwic, on tam był... Po paru browarach, ale w miarę trzeźwy umiał ratować chłopaka, bo tak, to by był klops, jak kurwa.
Kierownik płaka?
No i kierownik ostro płakał, myślał, że wiesz, kierownik tak siedział przy stole, łapał się za głowę i mówił, zamknął mnie do więzienia, będzie mówił, klops, ojej.
To był studencki kamp.
No, dla studentów.
Powiedz, jak to było.
To taka wymiana kulturalna jest, studenci przyjeżdżali z Europy, co?
Nie, jak się nazywało?
Kamp Ameryka to się nazywało, no. Przyjeżdżali z Europy, z Australii, z Afryki Południowej. No i tam dzieciaki przyjeżdżały, wiecie,
pracowały. Wspominasz,
powiedz. Się wspominam. Bardzo pozytywnie. To pozdrawiam tutaj siostrę Monikę, szwagra i ekipę z Polski tam, którzy też trzymają tu za mnie kciuki. I tyle.
No,
żeby wrócić.